Szalom. Mam na imię Esterka. W języku hebrajskim szalom oznacza cześć, witaj. Czy wiesz, kto posługuje się językiem hebrajskim? Tak, to Żydzi. W Krakowie mieszkali prawie od zawsze. Ja również spędziłam tu najpiękniejsze lata swojego życia. W dawnych czasach Kazimierz, po którym dziś będziemy spacerować, był jednym z najważniejszych żydowskich miast Europy. Miał swoje legendy, swoich bohaterów i społeczność, która posiadała tu ważne miejsca. Zapraszam na spacer po magicznym Kazimierzu. Chodźmy na plac przed budynkiem synagogi starej. Tam rozpoczniemy nasz spacer. Przedstawię cię też pewnej bardzo ważnej osobie. Na placu włącz nagranie numer 1. Plac przed starą synagogą. Dziś Kazimierz to jedna z wielu dzielnic Krakowa. Przed wiekami było to jednak niezależne miasto, które założył w 1335 roku król polski Kazimierz Wielki. Miasto było otoczone murem obronnym, wokół którego płynęła Wisła. Plac, na którym teraz jesteśmy, nie jest bardzo rozległy. Z kępami zieleni i ławkami ma raczej kameralny charakter. Jego podłoże tworzą szare, nieregularne w swoich kształtach, kamienne płyty. Ale wróćmy do mojej obietnicy. Pamiętasz, jak mówiłam, że przedstawię cię pewnej bardzo ważnej osobie? Oto i on, sam król Kazimierz we własnej osobie.
Cicho, Esterko, jestem tu inkognito. To znaczy, że nie chcę, żeby ktoś mnie rozpoznał. Król też czasami chce mieć wolne. Chowam się przed moją strażą i dworzanami, aby móc z wami pospacerować po moim ukochanym Kazimierzu.
Ach, pamiętam jak dziś twoją dostojną przemowę, królu, kiedy stworzyłeś to piękne miasto.
W imię pańskie, amen. My, Kazimierz, z Bożej łaski król polski, tudzież ziemi krakowskiej, sandomierskiej, Sieradza, Łęczycy, Kujaw i Pomorza, pan i dziedzic, powiadamiamy wszystkich obecnych, jako i przyszłe pokolenia mieszkańców, którzy powinni znać niniejsze postanowienie. Ponieważ chcemy państwa naszego warunki polepszyć i staramy się pożytki z ziemi naszej krakowskiej powiększyć i pomnożyć, po dojrzałej oraz zdrowej baronów naszych poradzie, obywatelom naszym miasta kazimierskiego, które z pana naszego pomocą zaczynamy zakładać, i temuż miastu Kazimierzowi dajemy dla radości i rozkwitu prawo teutońskie, które zwą pospolicie magdeburskim prawem. Przekazujemy i dajemy też pełne, wolne i wszechstronne prawo samorządu.
Czy wiesz, co to jest prawo magdeburskie? Spotkasz się z tym terminem nieraz, odwiedzając polskie miasta, takie jak Kraków, Warszawa czy Gdańsk. Prawo magdeburskie to średniowieczne prawo, określające zasady zakładania i organizacji nowych miast i wsi, wzorowane na zwyczajach prawnych obowiązujących w niemieckim mieście Magdeburgu. W XIII wieku zwyczaje te upowszechniły się w nowo lokowanych miastach na ziemiach polskich. Charakterystyczną cechą miast zakładanych na prawie magdeburskim jest prostokątny plac rynkowy, od którego równolegle rozchodzą się ulice. Na pewno już widziałeś taki plac. Tak, masz rację, rynek w Krakowie jest też zbudowany na takim prawie. Podejdź teraz do budynku synagogi i włącz nagranie numer 2. Stara synagoga. Ten piękny budynek przed nami to najstarsza w Polsce synagoga, nazywana starą. Jej początki sięgają aż 1407 roku. Miejscem kultu judaizmu, czyli wiary wyznawanej przez Żydów, jest synagoga, nazywana domem modlitwy. Synagoga, przed którą stoimy, to budowla wzniesiona z czerwonej cegły na planie prostokąta.
Do jej północnej ściany, czyli tej od strony placu, przylega parterowa, otynkowana na beżowo przybudówka. To dawny babiniec, czyli miejsce przeznaczone dla kobiet. Górna część przybudówki ma 5 dwuspadowych, obitych szarą blachą daszków. Także od strony południowej do ceglanej budowli przylega babiniec.
W narożniku kompleksu tutejszych budowli zrekonstruowano fragment miejskiego muru obronnego. Judaizm to religia monoteistyczna, czyli wiara w jednego Boga, która liczy sobie już około 4000 lat. Dlatego uznawana jest za jedną z najstarszych religii świata. Chrześcijaństwo również wywodzi się z biblijnej religii żydowskiej, jednak obecnie wierzenia te funkcjonują jako dwa odrębne wyznania. Głównym pomieszczeniem każdej synagogi jest sala modlitw z Aron HaKodesh, czyli świętą szafą, w której znajdują się zwoje Tory, czyli pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu, oraz Bima, czyli podwyższenie, z którego Tora jest czytana. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co to dokładnie jest Aron HaKodesh czy Bima, wejdź do środka. W synagodze starej znajduje się teraz oddział Muzeum Krakowa, gdzie sprzedawane są pamiątki związane z kulturą żydowską. Możesz tam także poznać jej zwyczaje i święta. Stań teraz plecami do synagogi. Zaraz po prawej stronie znajduje się wysoka kamienica z poddaszem z dwoma oknami. Być może w oknie będzie stała paląca się świeczka. Dlaczego? Aby się tego dowiedzieć, podejdź do kamienicy i włącz nagranie numer 3. Synagoga na górce. Kiedyś, dawno temu, w tym miejscu stała synagoga, którą nazywano synagogą na górce. Związana z nią jest postać rabina Natana Spiry.
Musisz wiedzieć, że rabin jest to najważniejsza osoba w judaizmie. To uczony, mędrzec i nauczyciel, który nadzoruje działanie synagogi. Na jego barkach spoczywa też odprawianie nabożeństw.
Tak, tak, dziękuję Kazimierzu, że nam to wyjaśniłeś. Otóż rabin Natan Spira według dawnych opowieści całymi nocami siedział w swej uczelni i studiował święte pisma. A jak powiadano, światło świecy w jego oknie na poddaszu było w dzielnicy żydowskiej jak latarnia morska nad ciemnym morzem. Zgasła ona dopiero, kiedy rabin zmarł, ale podobno w niektóre noce można ją jeszcze zobaczyć. Mając kamienicę, w której mieszkał rabin Natan Spira, po swojej prawej ręce, idź prosto ulicą Szeroką, trzymając się jej prawej strony.
Ulica Szeroka tak wygląda, jak się nazywa. Jest najszerszą ulicą w Krakowie. Niegdyś stanowiła serce żydowskiego Kazimierza. Spełniała funkcję rynku, wokół którego skupiało się życie mieszkańców. Kazimierz został włączony do Krakowa zaledwie 5 wieków po tym, jak go założyłem. Żydzi i chrześcijanie pracowali tu razem, w małych warsztatach, a synagogi, kościoły i klasztory były budowane w bliskim sąsiedztwie. Także tutaj wychowało się kilka znanych na cały świat osobistości. Jedną z nich za chwilę ci przedstawię. Poszukaj teraz kamiennego portalu, który znajduje się po prawej stronie ulicy i łączy dwie kamienice. Przejdź przez bramę i wejdź na podwórko. Znajduje się tam ciekawy mural. Podejdź do niego i uruchom nagranie numer 4. Czeka już tam na ciebie Esterka.
Kamienica Heleny Rubinstein. Chodź, mam tu coś ciekawego.
Stoimy przed otynkowaną na jasno-zielono, jednopiętrową kamienicą z mieszkalnym poddaszem. Jest ona częścią zwartej zabudowy. Od prawej strony przylega do niej niższa kamienica barwy jasno-różowej, a od lewej równej wysokości dom barwy ceglastej. Brązowe, drewniane drzwi kamienicy Rubinstein znajdują się po prawej i po lewej stronie. Między nimi jest okno złożone z 6 szyb w białym obramieniu. Takie same 3 okna pierwszego piętra mają dodatkowo wieńczące je proste gzymsy. U dołu umieszczono na ścianie przezroczystą tablicę z czarnym napisem. Dom rodzinny Heleny Rubinstein od 1872 do 1965. Założycielki światowej marki kosmetycznej Helena Rubinstein i z angielskim tłumaczeniem poniżej.
W tym domu pod numerem szeroka 14 pod koniec XIX wieku dorastała Helena Rubinstein, twórczyni jednej z najsłynniejszych marek kosmetycznych na świecie. Wiesz, że była uważana za najbogatszą kobietę wszechczasów, która osiągnęła sukces tylko dzięki swojej pracy? Tak, tak, korzystam z jej kremów do dziś. Niektórzy mówią, że to dzięki mojej urodzie Kazimierz się we mnie zakochał. No, ale o tym potem. Zanim Helena stała się słynną Heleną, nazywała się Hają. Urodziła się w biednej rodzinie żydowskiej. Podobno chcąc uniknąć niechcianego małżeństwa, uciekła za granicę, zabierając ze sobą słoiczek kremu, który odmienił jej los. Za granicą zaczęła jego produkcję i założyła przedsiębiorstwo kosmetyczne, znane do dziś. Do historii przeszło słynne powiedzenie Heleny, że nie ma brzydkich kobiet, są tylko leniwe, czyli te, które o siebie nie potrafią zadbać. Sama nosiła wysokie obcasy i mnóstwo biżuterii. Lubiła być fotografowana, a jej portrety malowali tacy słynni na całym świecie malarze jak Pablo Picasso i Salvador Dali. No dosyć tych ploteczek. Kraków to było bardzo rozplotkowane miasto. Ludzie mówili nawet, że król Kazimierz Wielki zbudował Kazimierz z miłości do mnie i ze względu na mnie szczególnymi przywilejami obdarzał Żydów.
Plotka jest jak pochodnia. Bez strażnika spali się od niej cała wieś. Czy potrafiłbyś wytłumaczyć, co znaczy to przysłowie? Tak, plotka potrafi być bardzo niebezpieczna i czasami prowadzić do tragicznych wydarzeń.
Obok muralu Heleny znajduje się synagoga Poppera, która dziś pełni funkcję księgarni z literaturą żydowską. Jeśli masz ochotę, wejdź do środka i włącz nagranie numer 5. Synagoga Poppera.
Przed wejściem do synagogi, od strony ulicy Szerokiej, znajduje się mały, prostokątny, wybrukowany dziedziniec, na który prowadzi brama. Środkowy otwór w tej bramie ma kształt szerokiego prostokąta, nad którym góruje półokrągły szczyt. Boczne, węższe przejścia zwieńczone są na półokrągło. Otynkowany na beżowo budynek, wzniesiony na planie prostokąta, stoi w bezpośrednim sąsiedztwie innych budowli. Ściany podparte są od zewnątrz masywnymi kamiennymi przyporami. Drzwi i górne wysokie okna mają półokrągłe zwieńczenia. Okna poniżej tych wysokich są niższe. Stosunkowo płaski dach opada w stronę placu. Wnętrze jest prostokątną salą modlitewną. Synagogę ufundował bogaty kupiec i finansista Wolf Popper, nazywany Bocianem. Wiesz, skąd taki zabawny przydomek? Podobno pan Popper modlił się stojąc na jednej nodze. A skoro jesteśmy w księgarni z literaturą żydowską, zwróć uwagę na to, w jakim języku są napisane książki. Znajdziesz tu na pewno język polski, hebrajski, o którym już słyszałeś, ale też język jidysz. Co to za dziwnie brzmiący język? Musisz wiedzieć, że w dawnych czasach język hebrajski był uważany za język święty, w którym Żydzi mogli się tylko modlić i studiować Torę. Na co dzień zaś posługiwali się językiem jidysz. Wielu z nich mówiło także po polsku. A czy wiesz, że ty też często mówisz w języku jidysz? Niemożliwe? Poczekaj, zaraz ci to udowodnię. Wróć teraz na ulicę Szeroką i idź lekko na skos w prawo, do stojącej po drugiej stronie ulicy synagogi Remu. To jedna z najbardziej znanych synagog, nazwana na cześć słynnego rabina, uczonego i filozofa Mojżesza Isserlesa. Będzie to ostatni biały budynek po drugiej stronie ulicy Szerokiej, z trójkątnym szczytem i metalową bramą.
Bawiłeś się kiedyś w chowanego? A znasz taką wyliczankę? Ene due like fake, torba borba usme smake? Chyba każdy zna tę wyliczankę, a wiesz, że pochodzi ona z języka jidysz? Tak samo jak słowo belfer, bałagan, melina, bambetle, bachor, plajta, łachman, ksywka, git, machlojka, ślamazara, czy bardzo krakowskie słowo bajgiel. Przyznaj się, że nie wiedziałeś. Są to tak zwane jidyszyzmy, czyli słowa, które przeszły z języka żydowskiego do języka polskiego. Pokazują one, jak blisko siebie żyły te dwie sąsiadujące ze sobą kultury.
Pewnie jesteś już przed białym budynkiem synagogi z hebrajskimi napisami. Różnią się znacznie od napisów w języku polskim. Litery o zupełnie innych kształtach niż nasze są pisane odwrotnie niż w języku polskim, czyli od prawej do lewej strony. Wejdźmy przez bramę na podwórko. Ktoś tam na nas czeka. Tam włączymy nagranie numer 6.
Synagoga Remu.
Wejście na teren kompleksu prowadzi przez otynkowaną na biało bramę z trójkątnym szczytem. Wejście z ażurowymi kutymi drzwiami, kamiennym portalem i hebrajskim napisem zamknięte jest półokrągło. Po prawej stronie znajduje się niższe i węższe prostokątne wejście, asymetrycznie po lewej płytka wnęka o tym samym kształcie. Boczne części i trójkątny tympanon mają dwuspadowe, kryte czerwoną dachówką daszki. W tympanonie umieszczono centralnie prostokątną tabliczkę z hebrajskim napisem Synagoga Nowa Błogosławionej Pamięci Rabina Remu. Po obu jej stronach stoją bokiem płasko rzeźbione lwy wśród wijących się łodyg roślinnych. Brama jest częścią muru otaczającego niewielki dziedziniec z synagogą i niewielkim cmentarzem. Na murze przytwierdzono tablice upamiętniające zasłużonych krakowskich Żydów. Do synagogi przylega dom dozorcy i geniza, czyli schowek na nieużywane święte księgi. Murowany, otynkowany na biało budynek synagogi wzniesiono w stylu renesansowym. Z przedsionka do wnętrza prowadzi wykonany z piaskowca portal z kutymi żelaznymi drzwiami. Główna sala modlitewna ma plan prostokąta. Ściany ozdobione są malowidłami i płaskorzeźbami. Z oryginalnego wyposażenia zachowała się między innymi kamienna skarbona pochodząca z XVI wieku. Ale cóż to? Ktoś chyba nadchodzi, by się z nami przywitać.
A witam, witam wielmożnego króla w moich skromnych progach. Ciekawi jesteście, jak powstała ta synagoga? Otóż w XVI wieku w Krakowie żył bogaty kupiec Izrael Isserles Auerbach, który słynął z pobożności. Tak, macie rację, to był mój ojciec. Sklep zamykał w każdy piątek o 12, aby rozpocząć przygotowania do świętego dnia szabatu, podczas którego Żydom nie wolno pracować. Pewnego piątku odwiedził go kupiec, który do godziny 12 odłożył już pół magazynu towaru. Wtedy jednak Izrael Isserles powiedział mu, że czas szykować się na szabat, nie może już pracować i zamyka sklep. Kupiec przekonywał, że materiały musi dostarczyć na królewski dwór i obiecał mu sofitą zapłatę. Jednak mój ojciec odpowiedział, że są sprawy ważne i ważniejsze i wyprosił kupca. Za ten czyn Bóg nagrodził go narodzinami syna, który miał stać się jednym z najsłynniejszych rabinów świata. A był to Mojżesz Isserles, nazywany Remu, czyli nieskromnie mówiąc ja.
Rabin Remu jest naprawdę skromny, więc ja ci jeszcze co nieco opowiem. W wieku 20 lat nasz przyjaciel Remu został naczelnym rabinem Krakowa. Założył też jesziwę, czyli wyższą szkołę religijną, która rozsławiła Kraków na cały żydowski świat. Światową sławę zyskał też poprzez komentarze do księgi napisanej przez znanego rabina z Hiszpanii, Józefa Caro. Od tego czasu oba dzieła publikowano razem. Stały się one swego rodzaju wyrocznią żydowskiego życia. I tak jest do dziś.
Obok drzwi do synagogi, po prawej stronie, znajduje się jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich w Europie. Spoczywa na nim wiele znanych osobistości. Włącz nagranie numer 7, a Esterka ci o nim opowie.
Cmentarz przy synagodze Remu.
Na cmentarzu przy synagodze stoją rzędami szare, równoległe do ziemi płyty, macewy, wykonane nawet w XVI wieku. Część z nich ma półokrągłe zwieńczenia, część trójkątne, pozostałe zaś mają kształt prostokątów. Macewy różnią się między sobą wysokością i dekoracjami, w których nie brakuje płaskorzeźbionych symboli odnoszących się do zmarłej osoby oraz hebrajskich napisów. Niektóre macewy nakryto od góry szarymi daszkami.
To bardzo stary cmentarz. Należy on do najstarszych zabytków żydowskiej sztuki nagrobnej w Polsce. Są tutaj pochowani rabin Remu, Natan Spira, którego światła świeczki możesz poszukać o zmroku, czy Wolf Popper, nazywany Bocianem, a także przedstawiciele zasłużonych żydowskich rodzin, Landauów, Jakubowiczów czy Majzelsów. Na macewie, czyli na grobku rabina Remu, jest wyryte takie zdanie. Od Mojżesza, tu chodzi o biblijnego proroka, do Mojżesza, Remu, nie było nikogo takiego jak Mojżesz. Co oznacza, że rabin Remu był bardzo mądrym człowiekiem, tak mądrym jak sam Mojżesz.
Słowo macewa oznacza pomnik, czyli typowy żydowski nagrobek, jakim była pionowa, prostokątna, kamienna płyta. Na macewie nie kładziemy kwiatów, tylko kamień. W tradycji żydowskiej oznacza on wieczną pamięć. Wychodzimy z powrotem na ulicę szeroką i skręcamy w prawo. Następnie idziemy prosto w kierunku synagogi starej, przy której zaczęliśmy nasz spacer. Po dojściu do niej skręćmy w prawo w ulicę Józefa i skierujmy się prosto do wysokiego budynku z sześcioramiennymi gwiazdami Dawida, stojącego po prawej stronie. Z życiem rabina Remu wiążą się liczne legendy, a jedna z nich opowiada o drzewie, które wyrasta z jego grobu. Mojżesz Isserles poświęcił dużo czasu na przygotowanie swojego dzieła. Kiedy był już prawie gotowy, by je wydać, odwiedził go gość z dalekich stron, który podarował mu dzieło innego rabina. Okazało się, że spora część pracy przygotowanej przez Remu powtarzałaby tylko to, co zrobił już ktoś inny. Zmartwiony Mojżesz Isserles wziął więc rękopis książki i zakopał go na cmentarzu. W miejscu, w którym to zrobił, wkrótce wyrosło drzewo, pod którym później go pochowano. Z czasem drzewo rozrosło się i Żydzi pielgrzymujący do jego grobu postanowili je wyciąć, by im nie przeszkadzało. Jednak kiedy tylko siekiera dotknęła drzewa, rozpętała się straszliwa burza z grzmotami i piorunami. Przestraszeni uciekli przed nią i od tamtego czasu nikt już nie próbował ściąć rosnącego nad grobem drzewa. Inna z legend opowiada o pewnym żydowskim weselu, które rozpoczęło się w piątek, w południe, żeby zdążyć przed zachodem słońca, gdyż wtedy zaczyna się szabat, czyli dzień wolny od wszelkich działań, w całości poświęcony Bogu. Zabawa weselna przedłużyła się do późnego wieczora. Nastał szabat, a weselnicy zakłócali spokój okolicy. Upomnienia rabina Mojżesza i Serlesa pozostały bez echa, za co weselnicy zostali srogo ukarani. Wszyscy zginęli jeszcze tego samego wieczora. Pogrzebano ich w zbiorowej mogile i zamurowano.
Ale się zagadaliście. Tymczasem przypominam wam, że po dojściu do synagogi starej, mając ją po lewej stronie, skręcamy w prawo w ulicę Józefa i kierujemy się prosto do wysokiego budynku po prawej stronie.
Będzie to synagoga wysoka, której elewację zdobią gwiazdy Dawida.
To jedyna synagoga w Polsce, w której sala modlitewna mieści się na piętrze, stąd jej nazwa. Po dojściu do synagogi pamiętajcie, żeby uruchomić nagranie numer 8. Synagoga Kove Altim Letora i brama miasta.
Stoimy przed otynkowanym na żółto budynkiem z wysokim mieszkalnym poddaszem. Na ścianie parteru znajdują się wypukłe, sześcioramienne gwiazdy Dawida. Czy wiesz, co one oznaczają? To tarcze Dawida, czyli sześcioramienne gwiazdy, na które składają się dwa przeplecione przez siebie równoboczne trójkąty o wspólnym środku. Tarcza Dawida, nazywana gwiazdą, jest jednym z głównych symboli żydowskich. Symbolizuje harmonię, ale także nawiązuje do tarczy króla Dawida, która miała go chronić przed wrogami. Widnieje też na fladze państwa Izrael i jest umieszczana na oficjalnych dokumentach. Chociaż gwiazda Dawida stała się znana dzięki judaizmowi, to można ją spotkać także w sztuce muzułmańskiej i w dekoracjach wielu średniowiecznych katedr. W jednej z gwiazd na elewacji dawnej synagogi umieszczono datę jej budowy, a w drugiej datę renowacji. Ponad gwiazdami zachował się oryginalny czarny napis w języku hebrajskim. Obecnie w budynku znajdują się mieszkania.
Chodźmy dalej prosto ulicą Józefa, trzymając się jej lewej strony, aż dojdziemy do czarno-białych murali. Będzie na nich między innymi wizerunek mój i króla Kazimierza, a także cesarza Józefa. Ulicą nazwaną imieniem cesarza teraz idziemy.
Z cesarzem Józefem wiąże się pewna kazimierska legenda. Gdy objął tron, pojechała do niego delegacja krakowskich Żydów. Cesarz przyjął ich serdecznie i obdarował swoim portretem. Poprosił, by powiesili go w synagodze. Prezent okazał się kłopotliwy. Religijni Żydzi nie zgodzili się na to, by portret wisiał w świątyni, gdyż w myśl przykazania nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, w religii żydowskiej istnieje zakaz przedstawiania postaci ludzkich. Chcąc uniknąć kłopotów, powiesili portret w synagodze, ale twarzą do ściany. W ten oto sposób portret wisiał. Nie złamali więc obietnicy danej cesarzowi ani zasad religii. Problem pojawił się jednak, kiedy cesarz postanowił odwiedzić Kazimierz. Gdy wszedł do synagogi, zapytał, gdzie jest jego portret. Wtedy pewien mądry rabin powiedział, kiedy cesarz przebywał w Wiedniu, portret przypominał Żydom o nim i jego łaskawości. Kiedy jednak cesarz osobiście znajduje się w synagodze, to jego majestat jest najważniejszy i żadne portrety nie są już potrzebne. W taki oto sposób uratował Żydów przed gniewem cesarza. Po dojściu do murali włącz nagranie numer 9. Czeka już tam na ciebie Esterka.
Kazimierskie murale historyczne. Przystańmy na chwilę przy muralach po lewej stronie ulicy.
Czarno-białe murale wymalowano na tle szarego muru, w półkoliście zwieńczonych wnękach, rozdzielonych przyściennymi filarami. Z jasną szarością wysokiego muru kontrastują białe twarze przedstawionych osób, czarne tło tych wizerunków i ciemna zieleń bluszczu porastającego od góry ścianę. Czarnobrody, długowłosy, przystojny król Kazimierz Wielki ukazany został z twarzą zwróconą lekko w lewo. Czoło zdobi prosta, niska korona.
Na lewo od niego we wnęce pokazano mnie, Esterkę. Moja twarz zwrócona jest w prawo. Na muralu mam długie, rozpuszczone włosy, miękkie, regularne rysy twarzy i korale w kilku rzędach bezpośrednio na szyi. Pod muralami umieszczono tabliczki, które przedstawiają historię krakowskiego Kazimierza w pigułce. Jedną z tych dam już znasz. Tak, to nasza cesarzowa piękna, czyli Helena Rubinstein.
Odwróć się teraz tyłem do murali i idź na wprost do ulicy Kupa. Kontynuujemy spacer prosto, aż dojdziemy do białego, dużego budynku po prawej stronie. Będzie to synagoga Jakubowicza. Ufundował ją w latach 30. XVI wieku Izaak Jakubowicz, starszy kazimierskiego kachału, czyli zarządu gminy żydowskiej. To największa, a w przeszłości najwspanialej wyposażona z kazimierskich bożnic. Po dojściu do synagogi włącz nagranie numer 10.
Synagoga Jakubowicza.
Murowany, otynkowany na biało, wysoki budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Od ulicy oddziela go niewielki dziedziniec z ogrodzonym ogródkiem. Do wnętrza prowadzą schody z kamiennymi balustradami i gankiem przeznaczonym dla kobiet. Po obu stronach ganku znajdują się znacznie nad nim górujące wysokie okna. W trójkątnym szczycie pośrodku jest półkoliste okno. Od lewej strony do budynku przylega niższa od niego przybudówka z tarasem u góry. Główna sala modlitewna ma plan prostokąta. Zdobią ją malowidła w postaci tekstów liturgicznych w ozdobnych obramieniach.
Niegdyś przed tą okazałą synagogą rozpościerał się obszerny plac, na którym znajdowało się targowisko rybne z koszernymi rybami. Wiele religii posiada różne nakazy lub zasady dotyczące jedzenia. Chrześcijanie zwykle poszczą w piątek. Nie jedzą wtedy potraw mięsnych z wykluczeniem ryb. Muzułmanie nie mogą jeść wieprzowiny, a więc mięsa pochodzącego od świń, ani mięsa drapieżnych ptaków i ssaków. Jak jest z wyznawcami judaizmu, Żydami? Żydzi mogą jeść jedynie produkty koszerne. Słowo koszerne określa wszystkie warunki, w jakich produkty spożywcze powinny być produkowane, przygotowane i spożywane. Te zasady spisane są w Torze, czyli najważniejszej księdze Żydów. Co ciekawe, do przygotowywania i jedzenia koszernych potraw muszą być używane specjalne garnki, talerze czy sztućce. Później ci jeszcze o tym opowiem. Tymczasem kontynuujemy nasz spacer prosto ulicą Kupa, którą przyszliśmy, tak aby synagogę mieć po prawej stronie. Muszę na chwilę się ukryć, bo chyba zbliżają się królewscy dworzanie.
A gdzie moja droga Esterka? Ach, tak, tak, wróci zaraz. Wracając do synagogi Jakubowicza, wiąże się z nią ciekawa legenda, związana z jej fundatorem. Pamiętaj, że idziemy prosto ulicą Kupa. Na jej końcu widać beżowy budynek. To będzie nasz kolejny przystanek. Wracając do naszej opowieści. Na krakowskim Kazimierzu żył kiedyś człowiek uczciwy i pobożny, ale jak to często w takich sytuacjach bywa, biedny. Nazywał się Izaak, syn Jakuba. Modlił się jednak niestrudzenie i ciężko pracował. Pewnej nocy przyśnił mu się skarb ukryty pod mostem w czeskiej Pradze. nie zwlekając, wziął co miał i ruszył w drogę. Kiedy dotarł do Pragi i odnalazł most, okazało się, że jest on strzeżony przez żołnierzy. Nie wiedział, co zrobić, więc opowiedział im swój sen. Oficer, z którym rozmawiał, powiedział: od wielu nocy śni mi się, że na krakowskim Kazimierzu, w domu biednego Żyda, zwanego Izaak, syn Jakuba, pod piecem ukryty jest skarb. Czy myślisz, że jestem tak głupi, by tam jechać? Izaak Jakubowicz, kiedy to usłyszał, wrócił do domu, rozebrał piec, w którym znalazł skarb. I tak oto miał za co ufundować tę piękną synagogę, która stoi do dziś. Powinniśmy już być na końcu ulicy przy beżowym budynku. To synagoga Kupa. Po dojściu do niej włącz proszę nagranie numer 11, a ja w tym czasie poszukam mojej drogiej Esterki.
Synagoga Kupa.
Otynkowany na biało budynek, okrytym czerwoną dachówką dachu, wzniesiono na planie prostokąta. Elewacja od strony ulicy Warszauera ma 5 okien. Wykonana z szarych kamieni, część pod oknami nie jest otynkowana. Po obu stronach do omawianej elewacji przylega kamienny płot. Ściana po lewej stronie ma 3 okna zwieńczone półokrągło i okrągłe okno doświetlające poddasze. Wewnątrz budynku znajduje się sala modlitewna na planie kwadratu. Prowadzi do niej niewielka przybudówka od strony północnej. Drewniany strop głównej sali zdobią wykonane w 1925 roku malowidła.
Nazwa zarówno synagogi Kupa, jak i ulicy, która do niej prowadzi, nie ma nic wspólnego z naszymi skojarzeniami. Pochodzi ona od hebrajskiego słowa określającego puszkę ofiarną, kupat tzedaka. Nie bez powodu, bo to właśnie ze składek gminnej kasy tę synagogę wybudowano. Nazywano ją także szpitalną ze względu na sąsiedztwo z dawnym szpitalem żydowskim. Nosiła także nazwę ubogich, ponieważ modlili się w niej najbiedniejsi członkowie żydowskiej gminy. W piątkowe wieczory odbywają się w niej kolacje szabatowe dla członków gminy. My idziemy dalej prosto, mając synagogę po prawej, do skrzyżowania z ulicą mojego imienia, czyli Estery, a następnie skierujemy się w lewo do widocznego Placu Nowego. Pewnie jesteś ciekawy, co to za święto ten szabat, że tak często o nim wspominamy. Szabat jest 7. i najważniejszym dniem tygodnia dla wyznawców judaizmu i jednym z najstarszych świąt w tradycji żydowskiej. Zaczyna się w piątek po zachodzie słońca i trwa do zachodu słońca w sobotę. Upamiętnia dzień, w którym Bóg odpoczął po stworzeniu świata. Do najważniejszych wymogów szabatu należy powstrzymanie się od pracy oraz uczestniczenie w uczcie szabatowej.
My tymczasem powinniśmy już dochodzić do Placu Nowego ze stojącymi na środku kramami.
Gdy się na nim znajdziemy, włącz nagranie numer 12. Plac Nowy.
Jesteśmy na Placu Nowym, tu gdzie dziś tętni turystyczne i nocne życie miasta, biło serce żydowskiego świata. W domach rodziły się i umierały kolejne pokolenia. Tu handlowano i magazynowano przeróżne produkty. W roku 1900 ukończono, mającą porządkować ten obszar, niewielką halę targową umiejscowioną pośrodku placu, na którą dziś krakowianie mówią okrąglak bądź rondel. We wnętrzu tej, w cudzysłowie, kultowej już dziś konstrukcji mieściło się kilkadziesiąt małych kramów oraz jatka, żydowska rzeźnia drobiu. Odwróć się teraz tyłem do placu i idź z powrotem do ulicy Estery. Zatrzymaj się na jej końcu, na wysokości gmachu znajdującego się po drugiej stronie poprzecznej ulicy Miodowej. To kolejna synagoga na naszej trasie, nazywana Tempel. Teraz proszę włącz nagranie numer 13.
Budynek, w którego stronę idziemy, to synagoga postępowa, nazywana Tempel od niemieckiego słowa świątynia. To najmłodsza z krakowskich synagog, wybudowana w 1862 roku. Służyła jako miejsce modlitw Żydów postępowych, czyli takich, którzy skłaniali się do wprowadzenia reform w tradycyjnej religii żydowskiej. Synagoga zbudowana w stylu mauretańskim, czyli takim, który czerpał wzory z kultury Orientu i Bliskiego Wschodu. Do dziś jest najpiękniejszym domem modlitwy na Kazimierzu. I choć większość odwiedzających to turyści, a nabożeństwa odbywają się nieregularnie, synagoga znów jest żywym miejscem żydowskiej wiary. Po dojściu do ulicy Miodowej przejdźmy ostrożnie na jej drugą stronę i skręćmy w lewo, kierując się do głównego wejścia do synagogi.
Szczególnym wydarzeniem organizowanym w synagodze Tempel są Dni Judaizmu w Kościele Katolickim, organizowane wspólnie z archidiecezją krakowską. Bardzo mnie to cieszy, że dawna, wielokulturowa tradycja Kazimierza jest kontynuowana i że Żydzi i chrześcijanie, jak przed wiekami, mogą żyć razem. Odbywają się tu także wydarzenia kulturalne, między innymi koncerty Festiwalu Kultury Żydowskiej. Synagoga jest też dostępna dla zwiedzających. Warto, żebyś ją odwiedził. Na skwerku Ozjasza Tona, skąd wchodzi się do synagogi, włączmy nagranie numer 14.
Synagoga Tempel.
Otynkowany na beżowo, bogato dekorowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Do wnętrza prowadzą trzy metalowe, ciemnoszare drzwi. Wyższe po środku, niższe po bokach. Nad głównym wejściem znajdują się czarne, marmurowe tablice dekalogu. Na prawo i lewo od drzwi znajdują się pojedyncze okna zwieńczone półokrągło, a nad nimi okna okrągłe. Górną część elewacji wejściowej zdobią przylegające do siebie wypukłe ornamenty w formie czterolistnych koniczyn. Boczne części synagogi mają okna z łącznie 36 barwnymi witrażami z przełomu XIX i XX wieku. We wnętrzu na szczególną uwagę zasługują wspaniałe polichromie nad centralną częścią głównej sali modlitewnej oraz balustrady galerii dla kobiet, ozdobione barwnymi gipsowymi liśćmi palmy.
We wnętrzu przechowywana jest także menora. Menora to siedmioramienny świecznik, który oznaczał boskie światło czuwania nad Żydami. To jeden z najstarszych symboli żydowskich. Tradycja głosi, że pierwsza menora została wykonana według opisu Mojżesza. Sporządzono ją ze złota. Menora ma 7 ramion ustawionych w jednej płaszczyźnie. Jej pień symbolizuje Bożą obecność. Natomiast pozostałe 6 ramion reprezentuje świat fizyczny, stworzony w 6 dni. Menora bywa także postrzegana jako symbol krzewu gorącego, który Mojżesz ujrzał na górze Synaj. Na nas już czas. Mając główne wejście do synagogi za plecami, idź w lewo, na drugą stronę ulicy Miodowej i rusz nią w prawo. Na czas przejścia włączmy nagranie numer 15. Idziemy prosto w stronę żółtej kamienicy, aż dojdziemy do skrzyżowania ulic. Obiecałam ci opowiedzieć trochę więcej o zasadach koszerności. Nie wiem, czy wiesz, ale według tych zasad produkty mleczne oraz mięsne muszą być zawsze gotowane w oddzielnych garnkach. Nie można tych potraw spożywać w tym samym czasie. Sałatka z kurczaka i jajka odpada. Nawet pierś z kurczaka z surówką z jogurtem czy śmietaną jest nie do zaakceptowania. Po spożyciu mięsa lub wędlin należy odczekać 3 godziny, nim zje się produkt mleczny. Jogurt owocowy jako deser po mięsnym obiedzie niestety nie jest dozwolony. Nie je się wówczas także ciasta z kremem. Zwierzęta koszerne, czyli takie, których mięso po odpowiednim przygotowaniu można zjeść, to te, które przeżuwają i mają rozszczepione kopyta. Bez problemu można więc jeść produkty z krów czy kóz. Po dojściu do skrzyżowania ulic skręcamy w lewo w ulicę Bożego Ciała i idziemy w stronę wieży kościoła. Podobnie jak u muzułmanów, wieprzowina jest zakazana. Większość hodowlanych ptaków jest dozwolona – kurczaki, indyki czy gęsi. Żydzi, tak jak muzułmanie, nie jedzą ptaków drapieżnych. Koszerna ryba musi mieć łuski. Zakazane są więc raki, kraby, ośmiornice czy ostrygi. Wszystkie warzywa i owoce są dozwolone. Ważne, aby nie zamieszkiwał w nich robaczek lub inne małe zwierzątko. Zmierzając do kościoła Bożego Ciała, powoli wkraczamy w chrześcijańską dzielnicę dawnego Kazimierza. Z kościołem tym związana jest pewna znana i bardzo zasłużona żydowska rodzina. O kim mowa? O braciach o nazwisku Halicz. Samuel, Asher i Eliachim w 1530 roku założyli na Kazimierzu pierwszą w Polsce i Europie Środkowej stałą drukarską oficynę wydawniczą. Drukowali po hebrajsku i w jidysz rytualne kodeksy, modlitewniki i inne druki. Cieszyły się one bardzo dużą popularnością. W marcu 1537 roku bracia przyjęli chrzest w kościele Bożego Ciała, przyjmując imiona Paweł, Jan i Andrzej. Przyczyny przejścia braci na katolicyzm nie są do końca znane. Najprawdopodobniej było to związane z tym, że zapewniało im szczególną opiekę króla Zygmunta I Starego i arcybiskupa krakowskiego. Jednocześnie spowodowało to bojkot oficyny przez religijnych Żydów, którzy uważali, że tłoczone przez braci księgi nie są koszerne. W związku z tym przestali je kupować. Z pomocą braciom ruszył król. Na mocy jego przywileju zabroniono Żydom sprowadzać książki z zagranicy i zobowiązano do kupowania ich u Haliczów. Wobec nierespektowania zarządzenia król Zygmunt zmusił specjalnym dekretem Żydów z Krakowa i Poznania, a później także Lwowa, do nabycia nagromadzonych w oficynie Haliczów druków. Księgi zostały zakupione, ale prawdopodobnie Żydzi je zniszczyli, dlatego do naszych czasów zachowało się ich bardzo niewiele.
Wracając do naszego spaceru, nie mniej ciekawie rozwijała się chrześcijańska część Kazimierza, po której od jakiegoś czasu spacerujemy. W XVI wieku stolicę Polski przeniesiono do Warszawy i Kraków stracił lukratywne zamówienia królewskie. Rzemieślnicy Kazimierza odczuli to szczególnie boleśnie. Potem przyszły wojny ze Szwedami i łupieszcze przemarsze wojsk, które nakładały kontrybucje na zubożałych mieszczan. Nastąpiły niełatwe dla Kazimierza czasy. Najtragiczniejszy okres w historii dzielnicy to czasy okupacji hitlerowskiej i dramat II wojny światowej. Na pewno słyszałeś o tej strasznej wojnie. Zabytkowe budynki Kazimierza na skutek działań wojennych w większości nie ucierpiały, ale miasto odniosło bolesną ranę, straciło tych, którzy od pokoleń tworzyli je i kochali. Żydowska część Kazimierza opustoszała. Jej mieszkańcy zginęli w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, w Bełżcu, w Płaszowie i Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Po lewej stronie powinno już znajdować się przed nami wejście na teren Bazyliki Bożego Ciała. Wejdźmy przez kamienną bramę i obejdźmy kościół, mając go po lewej stronie. Pamiętaj, żeby na dziedzińcu włączyć nagranie numer 16.
Bazylika Bożego Ciała.
Świątynia jest budowlą wzniesioną z czerwonej cegły. Kościół jest orientowany, co oznacza, że prezbiterium znajduje się po stronie wschodniej, a elewacja frontowa od zachodu. Dwuspadowy dach ma barwę ceglastą. Przy frontowej ścianie stoi kwadratowa w przekroju wieża o wysokości około 70 metrów.
Bazylika Bożego Ciała miała być dla Kazimierza tym samym, czym Kościół Mariacki dla Krakowa. Po 6 wiekach historii, naznaczonej pożarami, remontami i grabieżami, monumentalna budowla kościoła wciąż stoi w sercu Kazimierza i służy tutejszym parafianom. Legenda mówi, że pewnego razu kilku złodziei ukradło z kolegiaty wszystkich świętych w Krakowie puszkę z Najświętszym Sakramentem. Gdy okazało się, że puszka nie jest cała złota, a jedynie pozłacana, rabusie wrzucili bezwartościowy dla nich łup do stawów pod krakowskiej wsi Bawuł, która graniczyła z Kazimierzem. Po pewnym czasie mieszkańcy wioski zauważyli, że ich staw lśni przedziwnym blaskiem. Na dnie stawu odnaleźli zatopioną puszkę z Najświętszym Sakramentem. Wyłowili ją i z wielką czcią przenieśli z powrotem do kolegiaty wszystkich świętych. Dla przebłagania Pana Jezusa, którego ciało zostało sprofanowane, król Kazimierz Wielki postanowił ufundować na miejscu stawu świątynię pod wezwaniem Bożego Ciała. Staw więc zasypano, osuszono teren i w niedługim czasie wybudowano gotycki kościół. Niektórzy mieszkańcy Kazimierza powiadają, że jeszcze do dzisiaj można czasami dostrzec dziwne światła błąkające się nocą wokół tej świątyni. Mijając kościół po lewej stronie, idźmy prosto do usytuowanego nad schodkami wyjścia na ulicę. Następnie skierujmy się lekko w prawo, w stronę wyłaniającego się placu, na którym stoi duży budynek z wieżą.
Dzisiejszy plac Wolnica, do którego teraz idziemy, jest częścią dawnego rynku miasta Kazimierz. Nazwa pochodziła od łacińskiego Forum Liberum, czyli prawa wolnego handlu, które raz w tygodniu, w soboty, umożliwiało kupcom na rynku kazimierskim sprzedawanie mięsa poza jatkami. Rynek wytyczono z rozmachem, niedługo po lokacji miasta, w 1335 roku. Swą powierzchnią niewiele ustępował krakowskiemu. Przez jego środek, czyli dzisiejszą ulicą Krakowską, biegł handlowy szlak solny, prowadzący w kierunku Wieliczki i Bochni. Przed nami okazały budynek z wieżą. To ratusz. Wejdź na środek placu i włącz nagranie numer 17. Jeśli masz ochotę, usiądź na ławeczce. Jeśli się nie mylę, siedzi tam już chyba Esterka.
Ratusz na placu Wolnica.
Otynkowany na biało, duży budynek ratusza wyróżnia wysoka ośmioboczna wieża i o połowę niższa od niego przybudówka. Okna wieży są bardzo małe, a stożkowaty hełm obity jest miedzią i ma wysoką iglicę. Na wschodniej ścianie znajduje się tablica wykonana w 1996 roku przez Henryka Hochmana, upamiętniająca przyjęcie żydowskich uchodźców do Polski. Działo się to za moich czasów, czyli w XIV wieku. Płaskorzeźba nad tablicą ma kolor szary. Po prawej stronie pokazano mnie, króla. Tak naprawdę nie miałem długich, rozpostartych, anielskich skrzydeł, z którymi ukazał mnie artysta. Brodate postaci uchodźców mają na sobie obszerne, długie do ziemi szaty, a ich głowy nakryte są charakterystycznymi myckami.
Kiedyś ten plac, na którym się znajdujemy, był centrum administracyjno-handlowym dawnego Kazimierza. Wzniesiono tu ratusz, który zachował się do dziś. To ten duży budynek na środku. Stała tu także waga oraz postrzygalnia, jatki i kramy sukiennicze. Gwarno tu było, a tłoczno. Raz w tygodniu, w sobotę, handlowali tu działający poza cechem rzeźnicy. Dzisiejszy plac Wolnica jest o połowę mniejszy od pierwotnego. Swoje granice zyskał po włączeniu Kazimierza do Krakowa w 1800 roku. Stoi na nim za to piękna fontanna, którą bardzo lubię. Zdobią ją trzej Grajkowie, dzieło krakowskiego artysty, twórcy między innymi słynnej rzeźby, dobrze ci na pewno znanego Smoka Wawelskiego. Podejdź teraz pod budynek ratusza. Pod ratuszem włącz nagranie numer 18.
Mając ratusz przed sobą, idziemy po jego prawej stronie do ruchliwego skrzyżowania z ulicą Krakowską. Do handlowych tradycji placu, o których mówiła ci Esterka, dziś nawiązują odbywające się tu m.in. Święto Chleba, Krakowskie Miodobranie czy Małopolski Festiwal Smaku. A o dawnej miejskiej samodzielności Kazimierza świadczy obecnie jedynie tylko ten wyniosły ratusz, który mijamy. Po dojściu do ruchliwej ulicy Krakowskiej ostrożnie przechodzimy pasami na jej drugą stronę i skręcamy w prawo w ulicę Krakowską. Po włączeniu Kazimierza w obręb Krakowa ratusz stracił swoją funkcję i popadł w ruinę. Idziemy prosto ulicą Krakowską i po dojściu do skrzyżowania z ulicą Skałeczną skręcamy w nią w lewo. Z czasem budynek ratusza został zaadaptowany na potrzeby szkoły przemysłowo-handlowej, a później szkoły powszechnej dla młodzieży żydowskiej. Przypominam, że na skrzyżowaniu ulic skręcamy w lewo w ulicę Skałeczną. Po II wojnie światowej w dawnym ratuszu swoje miejsce znalazło bardzo ciekawe muzeum etnograficzne. Jesteś już na ulicy Skałecznej? Jeśli tak, włącz proszę nagranie numer 19. Myślę, że bez problemu trafiłeś na ulicę Skałeczną. Jeśli tak, udaj się prosto w kierunku kościoła po prawej stronie, który za chwilę zobaczysz w całej okazałości. Ale co ja widzę? W naszym kierunku idzie krakowski mnich. Przepraszam cię bardzo, ale Uka Duka, mam z nim trochę na pieńku. Nie mów mu, że mnie widziałeś.
Jakem mnich? Czy ja przypadkiem nie widziałem króla? Nie? Jesteś pewien, że to nie był on? No dobrze, posłuchaj, coś ci opowiem. Jak myślisz, czy czyjeś, powiedzmy, nie zawsze właściwe zachowanie może przysporzyć miastu świętości? Paradoksalnie tak, ale tylko jeżeli tą osobą jest jeden z najpotężniejszych polskich władców, król Kazimierz. Nie wiem, czy powinienem ci to opowiadać, bo król się na mnie zezłości. A już Esterka? O, stąd to lepiej nie zadzierać. Obiecujesz, że nikomu nie powiesz? Słuchaj zatem. Powszechnie znana była w Krakowie słabość wielmożnie nam panującego króla do płci pięknej. Słabość ta została napiętnowana przez krakowskiego biskupa Jana Bodzantę, który z poselstwem w tej sprawie wysłał do króla wikarego katedralnego Marcina Baryczkę. Podobno monarcha w przypływie złości kazał utopić posłańca w wiślanej przerębli. Kazimierz Wielki, żałując później swojego czynu, zwrócił się do papieża Klemensa VI o wybaczenie. Ojciec Święty udzielił władcy rozgrzeszenia oraz wyznaczył stosowną pokutę. Budowę kilku kościołów, wśród których znalazł się krakowski kościół świętej Katarzyny i Małgorzaty. Ile w tym prawdy, nie wiem, ale król się strasznie złości, gdy o tym opowiadam. Czy słyszę dzwony kościelne? Oho, na mnie już czas. Jeśli jesteś już pod kościołem świętej Katarzyny, to zapraszam do środka. Możesz przysiąść na jednej z ławek i włączyć nagranie numer 20.
Kościół świętej Katarzyny.
Wielki, bardzo wysoki, bezwieżowy kościół wzniesiono z czerwonej cegły. Od strony zachodniej znajduje się gotycka kaplica świętej Moniki, a od północy świątynia sąsiaduje z gotyckim klasztorem Augustianów. Lokalna historia splata się tu z dziejami narodowymi, ich świetnością i tragizmem, wzlotami i upadkami. Kościół zawdzięcza swoje powstanie dość dramatycznym okolicznościom. Mamy bowiem w tej historii rozpustę, zbrodnie, klątwę i królewską pokutę. Obecnie do kościoła każdego 22 dnia miesiąca zdążają wierni, obowiązkowo zaopatrzeni w róże, by złożyć ją przy rzeźbie i relikwiach świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych, dla której zawsze, nawet zimą, w klasztornym ogrodzie sióstr Augustianek w Kaszci zakwitała róża, przynosząc ulgę w cierpieniach i chorobie. Bardzo ciekawa tradycja, prawda? Na mnie już czas. Skieruj się do wyjścia ze świątyni i uruchom nagranie numer 21.
Jesteś już na zewnątrz kościoła? Jeśli tak, to pamiętaj, że mając go za plecami, idziemy w prawo. A co tam ten mnich ci opowiadał? Aha, o różach, no dobrze. Dobrze. Chodźmy zatem do kościoła na skałce. Skałka, podobnie jak wzgórze wawelskie, należy do miejsc o długiej i bogatej historii, a jej nowożytne dzieje nie tylko mocno zespoliły się z historią narodu polskiego, ale także obrosły w liczne legendy. Kościół na skałce kojarzony jest przede wszystkim z męczeńską śmiercią krakowskiego biskupa Stanisława ze Szczepanowa, patrona Polski, oraz z obecnymi tu za sprawą Jana Długosza ojcami Paulinami. Musisz wiedzieć, że biały kościół na niewielkim wzniesieniu, częściowo otoczony wysokim na 5 metrów kamiennym murem, skrywa niejedną tajemnicę. Tą najbardziej nurtującą jest wspomniana przeze mnie już śmierć biskupa Stanisława w 1079 roku. Podobno w wyniku konfliktu z królem Bolesławem Śmiałym biskup został przez niego skazany na śmierć przez obcięcie członków. Niektórzy zaś podają, jakoby sam król podniósł na niego miecz. Brutalnego morderstwa miano dokonać podczas sprawowania przez biskupa mszy świętej w kościele na skałce. Wincenty Kadłubek, czyli można powiedzieć pierwszy historyk Polski, na pewno nie raz usłyszysz o nim w szkole, w spisanej przez siebie Kronice Polskiej, w której obok faktów, tradycji i mitów jest też i wiele poetyckiej fantazji, pisał, że po rozrzucanych przed kościołem pokrwawionych części ciała biskupa Stanisława pilnowały wielkie orły, a gdy dotarli tam, zwabieni dziwnym światłem i jasnością ludzie, znaleźli ciało biskupa zrośnięte, bez żadnych znaków czy blizn. Pierwotnie biskupa pochowano właśnie na skałce, a po 10 latach trumnę przeniesiono do wawelskiej katedry, gdzie gromadziły się przy niej tłumy pielgrzymów. Co roku, w pierwszą niedzielę po 8 maja, czyli po święcie świętego Stanisława, wierni niosąc relikwie biskupa i innych świętych, przemierzają trasę z Wawelu na skałkę. Tradycja ta sięga czasów kanonizacji biskupa, czyli 1253 roku. Także polscy królowie w przeddzień koronacji pielgrzymowali na skałkę. Była to forma pokuty za czyn Bolesława Śmiałego. O, widzę, że czeka już tam na nas Esterka. Po dojściu do świątyni na skałce przejdź przez bramę i włącz nagranie numer 22.
Kościół na skałce.
Kościół świętych Michała i Stanisława stoi na niewielkim wzniesieniu nazywanym skałką. Otynkowana na beżowo, duża budowla ma od frontu dwie kwadratowe w przekroju wieże. W trójkątnym szczycie ściany frontowej umieszczono rzeźbiony herb zakonu Paulinów, a sam wierzchołek fasady zdobi symboliczna zbroja Michała Archanioła.
Po prawej stronie znajduje się niewielka sadzawka. Stała się ona bardzo ważnym miejscem kultu biskupa. Według jednej z wersji legendy, o której opowiadał ci Kazimierz, to do niej orły przeniosły poćwiartowane zwłoki biskupa, które tam cudownie się zrosły. Z końcem XVII wieku sadzawkę obudowano i ogrodzono, a na jej środku stanął barokowy posąg świętego Stanisława. Tutejsza woda miała wedle wierzeń posiadać właściwości lecznicze, szczególnie zbawienne dla chorób oczu i skóry. Obecnie wewnątrz kościoła, w ołtarzu kaplicy świętego Stanisława, znajduje się pień, na który w momencie śmierci padły krople krwi biskupa. Na ścianie kaplicy, za szkłem, umieszczono zachowane resztki kamiennych stopni ołtarza, na których rozsierdzony król miał zabić męczennika.
Pod bazyliką znajduje się krypta zasłużonych, którą powinieneś odwiedzić. Od 1880 roku odbywają się w niej pochówki osób zasłużonych dla Polski i Krakowa. Osoby zasłużone to takie, które przyczyniły się dla dobra kraju, mając wpływ na jego rozwój w zakresie nauki i kultury czy obronności. Jako pierwsze złożono tu szczątki Jana Długosza, najwybitniejszego polskiego średniowiecznego historyka i kronikarza, który jako pierwszy podjął się spisania dziejów Polski. Wielokrotnie i o mnie pisał. Tak, tak. To właśnie Janowi Długoszowi zawdzięczamy z Esterką, że nasza miłość została uwieczniona w historii Polski na wieki. W tym panteonie narodowym grobowce ma też wiele innych zacnych i zasłużonych dla kraju postaci, które poznasz na pewno na lekcjach polskiego i historii. Tutaj się pożegnamy. Zachęcamy cię z Esterką do dalszego samodzielnego eksplorowania krakowskiego Kazimierza. Zapewniam, że ma jeszcze wiele do odkrycia. Ja tymczasem muszę już uciekać, bo moja straż zaczyna się denerwować. Do następnego spotkania, kochana Esterko. Do następnej wspólnej wycieczki, mili goście. Było mi bardzo miło was poznać.